Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nawet w rozpaczy i beznadziei Bóg nie opuszcza człowieka, przypomniał Benedykt XVI. Powiemy o południowym spotkaniu papieża z pielgrzymami na modlitwie Regina Coeli oraz o zakończonym w Rzymie Światowym Kongresie Apostolskim Bożego Miłosierdzia. Następnie w audycji Święty Tygodnia przybliżymy postać Jana Chrzciciela de la Salle. W niedzielnym magazynie 6 kwietnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Droga zawiedzionych nadziei jest udziałem każdego chrześcijanina i każdego człowieka. To właśnie na niej Bóg towarzyszy ludziom, budząc w sercach wiarę, ożywiając nadzieję i krzepiąc chlebem życia wiecznego. Do czytanej dziś w kościołach Ewangelii o uczniach z Emaus papież nawiązał, odmawiając z pielgrzymami maryjną modlitwę okresu wielkanocnego Regina Coeli. Plac świętego Piotra wypełniło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.
Questo dramma dei discepoli di Emaus.
Ten dramat uczniów z Emaus odzwierciedla sytuację wielu chrześcijan naszych czasów. Nadzieja wiary wydaje się płonna. I sama wiara popada w kryzys spowodowany negatywnymi doświadczeniami, które zostawiają poczucie opuszczenia ze strony Boga. Jednak ta nasza droga do Emaus może stać się procesem oczyszczenia i dojrzewania naszej wiary. I dziś możemy nawiązać rozmowę z Jezusem, słuchając Jego słowa. On i dziś łamie dla nas chleb i daje nam siebie samego za pokarm. W ten sposób spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, możliwe i dzisiaj, owocuje wiarą głębszą i prawdziwszą, można powiedzieć, zahartowaną ogniem paschalnego wydarzenia. Wiarą silną, gdyż krzepią ją nie ludzkie wyobrażenia, ale Słowo Boże i Jego rzeczywista obecność w Eucharystii.
Papież zauważył, że opowieść o uczniach z Emaus zawiera już strukturę mszy świętej. W pierwszej części słuchanie słowa w czytaniach biblijnych, a w drugiej liturgię eucharystyczną i komunię z Chrystusem obecnym w sakramencie Jego ciała i krwi.
Nutrendosi a questa duplice mensa,
posilając się przy tym podwójnym stole, Kościół się stale buduje i codziennie odnawia się w wierze, nadziei i miłości. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi módlmy się, aby każdy chrześcijanin i każda wspólnota, wspominając doświadczenie uczniów z Emaus, odkryli łaskę przemieniającego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI pozdrowił zwłaszcza organizatorów i uczestników Kongresu o Miłosierdziu Bożym.
Życzę, aby czas refleksji i modlitwy zaowocował głęboką wiarą i ufnością, abyście mogli być prawdziwymi świadkami miłosierdzia we współczesnym świecie. Nieście nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi.
Niejeden katolik chciałby doczekać wyraźnego triumfu chrześcijaństwa w polityce, gospodarce, w mediach. Tymczasem górę biorą żądza władzy, zysku i powszechna korupcja. Biedni cierpią, niesprawiedliwość przeważa. Narastające zwątpienie odciąga ludzi od Kościoła, gdyż trudno jest wierzyć, gdy nie dostrzega się Bożej obecności. O sytuacji wątpiących uczniów mówił w Watykanie kardynał Christoph Schönborn. Metropolita Wiednia sprawował rano Eucharystię na zakończenie pierwszego Światowego Kongresu Apostolskiego Bożego Miłosierdzia. Aby być świadkiem miłosierdzia, jak wskazał, trzeba najpierw samemu Bożego Miłosierdzia doświadczyć.
La storia dei successi del cristianesimo.
Historia sukcesów chrześcijaństwa to nie dzieje militarnych czy politycznych triumfów, ale triumf doświadczonego miłosierdzia. Jedynie ono jest przekonywujące. Słowa mogą być piękne, ale pozostają jedynie słowami. Uczynków miłosierdzia nie da się natomiast zakwestionować. I to z nich kiedyś będziemy sądzeni.
Nawiązując do ewangelicznej opowieści o uczniach z Emaus, kardynał Schönborn wskazał trzy etapy rozpoznawania Bożej obecności. Są nimi lektura Słowa Bożego, dzieła miłosierdzia oraz otwartość na Boga, który mimo ludzkich niewierności i niezrozumienia stale się ofiaruje w każdej Eucharystii. O owocach zakończonego kongresu mówią jego uczestnicy, w tym rektor Rzymskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ksiądz Józef Bart.
Jak się już wypowiedział przewodniczący Światowego Kongresu Apostolskiego Bożego Miłosierdzia, kardynał Schönborn, są to błogosławione owoce, które przyniósł ten kongres. Przede wszystkim to był kongres nie tylko ze strony doktrynalnej, ale kongres apostolski. Wyszliśmy z Bożym Miłosierdziem na ulicę Wiecznego Miasta. Podczas tych 5 dni w kościołach modlono się dzień i noc w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Santo Spirito Sassia. Kościół był otwarty i ludzie, młodzież modlili się, upraszali Boże Miłosierdzie dla całego świata. A jednocześnie modlono się, aby tak jak o to prosił Ojciec Święty Jan Paweł II, Boże Miłosierdzie dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi. I w tych dniach widzimy już teraz w Rzymie, jak wiele parafii prosiło o obraz Bożego Miłosierdzia. W wielu parafiach zaczęto odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jednocześnie chciałbym podkreślić wielką uwagę ze strony środków masowego przekazu. Nie tylko dziennik Stolicy Świętej, ale dzienniki dawały wiadomości o przebiegu każdego dnia kongresu Miłosierdzia Bożego. Powierzmy to wszystko Bożemu Miłosierdziu, aby z tego kongresu wyszły wielkie owoce dla Kościoła i świata. Aby rozpaliły się serca ludzi i żebyśmy wszyscy zostali autentycznymi świadkami Bożego Miłosierdzia.
Kongres w bardzo nowoczesny sposób zorganizowany, bo dużo świadectw takich bardzo mocnych, gdzie Miłosierdzie Boże w tych świadectwach się ujawniało, szczególnie kobiety, która przeżyła wojnę dwóch plemion w Ruandzie. Dzięki koronce do Miłosierdzia Bożego, dzięki zaufaniu Miłosierdziu Bożemu przetrwała 3 miesiące wraz z 7 osobami. Prosiła Boga, żeby nie pozwolił zobaczyć żołnierzom 2 łazienek, które tylko były w tym domu, jednej tej, w której one się ukryły. Tego typu świadectwa plus przedstawienia w nowej formie, nowa ewangelizacja w piosence, teatrze na placu codziennie przez 3 dni. Do wieczora, gdzie ludzie mogli doznać, jak młodzi ludzie cieszą się obecnością Chrystusa w ich życiu. Bardzo dobra atmosfera Boża, modlitewna, dużo błogosławieństwa, dużo adoracji Najświętszego Sakramentu. I myślę, że ta miłość Boża, która się w sercach ludzkich teraz usadowiła, no musi się wylać w ich krajach, nie ma siły. I w moim też. I bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być.
To jest pierwszy międzynarodowy kongres. I cały świat jest skoncentrowany na tym pierwszym zjeździe. Ja wierzę głęboko, że wiedza o Bożym Miłosierdziu rozprzestrzeni się bardzo szybko dzięki temu kongresowi.
Przeżyłam bardzo silnie ten kongres. To był dla mnie dar wielki, że tutaj jestem. Jestem pierwszy raz na kongresie, gdzie dużo się mówi o miłości, dużo się mówi o przebaczeniu, o miłosierdziu. Jestem we wspólnocie na około 3 lata i mówimy dużo o przebaczeniu. Jest mi to bardzo bliskie. Słyszałam bardzo wiele świadectw o przebaczeniu, o miłości. No serce mam pełne. Teraz tylko trzeba iść na świat i być świadkiem miłości Jezusa. Wystarczy czasem tylko uśmiech. Możemy się uśmiechać i to przekazuje dużo ludziom. Może zacząć od tego. Jest wiele osób, którzy nie wierzą w Chrystusa i bardzo często, jak się mówi słowo Chrystus, reakcje są różne, ale gesty miłości, zobaczenie, że jakaś kobieta starsza na przykład potrzebuje pomocy, w ten sposób możemy być świadkami Chrystusa. Prawdziwa, czysta miłość i gesty miłości dotykają ludzi. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie naprawdę dużo dobrego zrobić. Z tym, że trzeba pamiętać, że Jezus jest zawsze naszym źródłem, źródłem miłości, źródłem miłosierdzia Bożego.
Uczestników Światowego Kongresu Apostolskiego Bożego Miłosierdzia wysłuchał Mateusz Ignacik, a teraz już czas na niedzielną rubrykę.
Święty Tygodnia.
Jan Chrzciciel de la Salle.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 7 kwietnia obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana. Urodził się 30 kwietnia 1651 roku we francuskim Reims jako najstarszy z 11 rodzeństwa. Po odkryciu powołania kapłańskiego wstąpił do seminarium i rozpoczął studia teologiczne na paryskiej Sorbonie. Z powodu śmierci rodziców Musiał jednak przerwać je na 2 lata, aby zająć się młodszym rodzeństwem. Po przyjęciu święceń kapłańskich został od razu mianowany proboszczem. Kontynuował jednak swoje studia, wieńcząc je doktoratem z teologii. Tym, co najbardziej absorbowało uwagę młodego księdza, była jednak sytuacja rzeszy pozbawionych wszelkiej pomocy sierot. Postanowił zająć się ich wychowaniem. Otworzył dla nich drzwi swojej plebanii, a gdy ta okazała się za mała, oddał im do dyspozycji swój dom rodzinny. W późniejszych latach zakładał dla nich szkoły i internaty. Bardzo szybko zdał sobie sprawę, że wobec ogromu problemów jego siły są niewystarczające. Z grona najbliższych współpracowników utworzył więc zgromadzenie zakonne braci szkół chrześcijańskich, znanych w Polsce bardziej jako bracia szkolni. Był rok 1684. Nikt wówczas nie przypuszczał, że w szkolnictwie dokonuje się rewolucja. Ten genialny pedagog w założonych przez siebie szkołach wprowadził bowiem zasady dotąd nieznane. Bezpłatność nauczania, zakaz przyjmowania jakichkolwiek prezentów, nauka w języku ojczystym zamiast łaciny, zniesienie kar cielesnych, uszanowanie godności dzieci i młodzieży. Z pism świętego Jana Chrzciciela de la Salle skierowanych do wychowawców. Nie powinniście mieć wątpliwości, że przekazana wam łaska, a mianowicie wezwanie do kształcenia młodzieży, głoszenia jej Ewangelii, wychowywanie jej w duchu religijnym, jest wielkim darem Boga, który powołał was do tego świętego urzędu. Niech młodzież powierzona waszej trosce widzi w całym waszym nauczaniu, że jesteście sługami Bożymi, którzy wykonują zlecony im urząd w duchu nieobłudnej miłości i prawdziwej troskliwości. Waszą gorliwością pokażcie, że ukochaliście tych, których powierzył wam Chrystus, tak jak On ukochał swój Kościół. Wprowadzone przez Jana de la Salle zmiany w systemie nauczania nie spotkały się jednak z przychylnością środowiska nauczycielskiego. Tradycyjna szkoła poczuła się bowiem zagrożona sukcesem braci szkolnych, którzy w krótkim czasie objęli swoim nauczaniem znaczną część Francji. Domagano się zamknięcia zgromadzenia, a gdy starania te się nie powiodły, wszelkimi sposobami próbowano zniszczyć założyciela i jego dzieło. Pozbawienie subwencji państwowych, procesy sądowe, kradzieże, podpalenia, nieustanne oszczerstwa. Liczba szkół i braci szkolnych nieustannie tymczasem rosła. 300 lat po śmierci świętego Jana de la Salle wiele z jego nowatorskich metod weszło na trwałe do systemu wychowania. Gwałtowny opór wciąż jednak budzi jego wizja wychowawcy, który poprzez nauczanie i przykład życia winien rodzić w sercach dzieci samego Jezusa. Ostatecznym bowiem celem nauczania jest uświęcenie człowieka. Taki obraz szkoły i nauczyciela wywołałby w dzisiejszej Europie histerię. Skutek zaś jest taki, że współczesne systemy wychowawcze przeżywają głęboki kryzys. O tej alarmującej sytuacji mówi najnowszy list Benedykta XVI przekazany 23 lutego tego roku diecezji rzymskiej. Wychowanie nigdy nie było łatwe, pisze papież, ale dzisiaj staje się chyba coraz trudniejsze. Dlatego wielu rodziców i nauczycieli narażonych jest na pokusę rezygnacji ze swoich zadań. Nie potrafią już nawet zrozumieć, jaka naprawdę misja została im powierzona. Zbyt wiele niepewności i wahań obecnych jest w naszej kulturze. Zbyt wiele wykrzywionych obrazów rozpowszechniają środki społecznego przekazu. Coraz trudniej proponować nowym pokoleniom to, co wartościowe i pewne. Reguły postępowania i cele, którym warto poświęcić życie. U źródeł tego kryzysu wychowania stoi kryzys zaufania do życia. Można go jednak przezwyciężyć, pokładając nadzieję w Bogu. Święty Jan de la Salle całym swoim życiem pokazał, że był genialnym pedagogiem. Najtrudniejsza lekcja prawdziwej pokory, wierności i cierpienia była jednak dopiero przed nim. Kolejny raz oskarżono go niesłusznie przed biskupem. Ten stracił dla niego cierpliwość i nie zbadawszy sprawy do końca, podpisał suspensę zabraniającą mu wykonywania wszelkich funkcji kapłańskich. Dostarczono mu ją we Wielki Wtorek, gdy założyciel braci szkolnych był już śmiertelnie chory. Decyzję biskupa przyjął w zupełnym milczeniu. Zmarł w Wielki Piątek, 19 marca 1719 roku. Jeden z największych świętych XVIII wieku zmarł jako suspendowany kapłan, nie doczekawszy także zatwierdzenia swojego zgromadzenia. Niewdzięczność nie była mu obca także po śmierci. Jego grób, mimo że bracia szkolni kształcili za darmo setki tysięcy francuskiej biedoty, sprofanowany został bestialsko przez synów rewolucji francuskiej. Życie świętego Jana de la Salle raz jeszcze potwierdza tezę, że ten, kto występuje przeciw utartym schematom, kto ujmuje się za biednymi i naraża możnym, ma 99% pewności, że przegra. Będzie jednak jednym z tych, dzięki którym warto żyć. Zbezczeszczone w czasie rewolucji ciało spoczywa dzisiaj w domu generalnym zgromadzenia w Rzymie. W roku 1888 papież Leon XIII beatyfikował go, a kilkanaście lat później wyniósł uroczyście do chwały świętych. W roku 1950 papież Pius XII ogłosił Jana de la Salle patronem nauczycieli katolickich. Od 7 marca do 25 kwietnia jest on w kalendarzu Kościoła katolickiego jedynym świętym, któremu przysługuje ranga wspomnienia obowiązkowego. Znaczy to, że w poniedziałek 7 kwietnia usłyszą o nim na pewno wszyscy wierni, obecni na mszy świętej na całym świecie. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia. Wzbudź w swoim kościele wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.